Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja oraz telewidzów telewizji Trwam w dzisiejszy wielkopiątkowy wieczór. Są z Państwem
ojciec Zdzisław Klawka
i ojciec Paweł Pakuła. Zapraszamy na relację z liturgii Męki Pańskiej, tej szczególnej liturgii, która sprawowana jest w całym Kościele katolickim, a nasza relacja jest prosto z Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie. Ojciec Święty będzie przewodniczył dzisiejszej liturgii. Przybył już do miejsca, gdzie będzie sprawowana ta liturgia. W tej chwili w milczeniu modli się, bowiem w taki sposób rozpoczyna się dzisiejsza liturgia. Bez śpiewów, bez muzyki, ale właśnie w całkowitym milczeniu. Starajmy się towarzyszyć tak Ojcu Świętemu, jak i wszystkim zebranym w Bazylice Świętego Piotra oraz we wszystkich kościołach na całym świecie w tym szczególnym momencie. Ojciec Święty udaje się na miejsce przewodniczenia. Warto przypomnieć, że Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy w całym Kościele katolickim nie jest sprawowana najświętsza ofiara. Koncentrujemy się na tajemnicy odkupienia, tajemnicy krzyża. Pomnij Boże na swoje miłosierdzie. Otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn Jezus Chrystus ustanowił paschalne misterium, przelewając krew swoją, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. I rozpoczyna się w tej chwili liturgia słowa. Usłyszymy czytanie z księgi proroka Izajasza. Psalm 31
dal libro del profeta
oraz listu do Hebrajczyków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadł na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas zwrócił się ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmie jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców, a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Usłyszymy psalm 31. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże.
Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi strugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare.
Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jako zmarłym, stałem się jak wyrzucone naczynie.
Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori.
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem, w Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia, siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni i mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu.
Dalla lettera agli ebrei.
Czytanie z listu
Fratelli,
do Hebrajczyków.
Poiché abbiamo un sumo
Bracia,
sacerdote grande,
mając arcykapłana wielkiego, który cieli, przeszedł przez niebiosa, Jezusa,
di Dio,
Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.
Infatti,
nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie, pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Aklamacja przed lekturą męki pańskiej pochodzi z listu świętego Pawła do Filipian z rozdziału 2, wersety 8 i 9. Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. W tamtym czasie, po wieczerzy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich:
Kogo szukacie?
Odpowiedzieli Mu:
Jezusa z Nazaretu.
Rzekł do nich Jezus:
Ja jestem.
Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał:
Kogo szukacie?
Oni zaś powiedzieli:
Jezusa z Nazaretu.
Jezus odrzekł:
Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.
Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra:
Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał Ojciec?
Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra:
czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?
On odpowiedział:
nie jestem.
A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i jego naukę. Jezus mu odpowiedział:
ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem.
Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc:
tak odpowiadasz arcykapłanowi?
Odrzekł mu Jezus:
jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?
Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego:
czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów?
On zaprzeczył, mówiąc:
nie jestem.
Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł:
czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie?
Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiał kogut. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł:
jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
W odpowiedzi rzekli do niego:
gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie.
Piłat więc rzekł do nich:
weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa.
Odpowiedzieli mu Żydzi:
nam nie wolno nikogo zabić.
Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego:
czy Ty jesteś królem żydowskim?
Jezus odpowiedział:
czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie?
Piłat odparł:
czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?
Odpowiedział Jezus:
królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.
Piłat zatem powiedział do Niego:
a więc jesteś królem?
Odpowiedział Jezus:
tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
Rzekł do niego Piłat:
cóż to jest prawda?
To powiedziawszy, wszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich:
ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego?
Oni zaś powtórnie zawołali:
nie tego, lecz Barabasza.
A Barabasz był rozbójnikiem. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze, upludłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili:
witaj, królu żydowski.
I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich:
oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy.
Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich:
oto człowiek.
Gdy go ujrzeli, arcykapłani i słudzy zawołali:
ukrzyżuj! Ukrzyżuj!
Rzekł do nich Piłat:
zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy.
Odpowiedzieli mu Żydzi:
my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym.
Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa:
skąd Ty jesteś?
Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego:
nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować?
Jezus odpowiedział:
nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie.
Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali:
jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi.
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej, i rzekł do Żydów:
oto wasz król.
A oni krzyczeli:
precz, precz, ukrzyżuj go.
Piłat powiedział do nich:
czyż króla waszego mam ukrzyżować?
Odpowiedzieli arcykapłani:
poza Cezarem nie mamy króla.
Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata:
nie pisz, król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim.
Odparł Piłat:
com napisał, napisałem.
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części. Dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą:
nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć.
Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki:
niewiasto, oto syn twój.
Następnie rzekł do ucznia:
oto matka twoja.
I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł:
pragnę.
Stało tam naczynie pełne octu, Nałożono więc na chizop gąbkę nasyconą octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse:
È compiuto.
Dokonało się.
I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Wszyscy obecni na celebracji męki pańskiej w Bazylice Świętego Piotra klękają, pochylają się głęboko w milczeniu. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie, tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Za chwilę usłyszymy kazanie kardynała Raniero Cantalamessy, kaznodziei domu papieskiego.
Il 3 ottobre scorso sulla tomba di San Francesco d'Assisi.
3 października przy grobie świętego Franciszka w Asyżu Ojciec Święty podpisał encyklikę o braterstwie Fratelli Tutti. W krótkim czasie rozbudziła ona w wielu sercach dążenie do tej powszechnej wartości. Ukazała liczne rany zadane jej w dzisiejszym świecie. Wskazała pewne drogi prowadzące do osiągnięcia prawdziwego i sprawiedliwego ludzkiego braterstwa i wezwała wszystkich, osoby, instytucje do działania na jego rzecz. Encyklika w swoim zamyśle skierowana jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, w obrębie i na zewnątrz Kościoła. W praktyce do całej ludzkości. Obejmuje wiele dziedzin życia, od sfery prywatnej do publicznej, od religijnej do społecznej i politycznej. Biorąc pod uwagę tę jej perspektywę uniwersalną, słusznie unika ona ograniczenia dyskursu do tego, co jest właściwe i wyłączne dla chrześcijan. Pod koniec encykliki znajduje się jednak paragraf, w którym ewangeliczny fundament braterstwa został streszczony w kilku pełnych życia słowach. Powiada ona: inni czerpią z odmiennych źródeł. Dla nas tym źródłem ludzkiej godności i braterstwa jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Z niej wypływa dla myśli chrześcijańskiej i dla działania Kościoła prymat przypisywany relacji, spotkaniu ze świętą tajemnicą drugiego człowieka, powszechna komunia z całą ludzkością jako powołanie wszystkich. Sprawowana przez nas tajemnica pobudza nas, byśmy skupili się właśnie na tym chrystologicznym fundamencie braterstwa, ponieważ zostało ono zainaugurowane właśnie na krzyżu. W Nowym Testamencie brat oznacza w sensie pierwotnym osobę zrodzoną z tego samego ojca i matki. Braćmi nazywani są ponadto należący do tego samego ludu i narodu. Dlatego Paweł mówi, że jest gotów stać się klątwą, odłączonym od Chrystusa dla dobra swoich braci według ciała, którymi są Izraelici. Jest to oczywiste, że w tych kontekstach, podobnie jak w innych przypadkach, termin bracia obejmuje mężczyzn i kobiety, braci i siostry.
W tym poszerzonym poszerzaniu perspektywy dochodzimy do nazwania bratem każdej osoby ludzkiej, ze względu na fakt, że nim jest. Brat jest tym, co Biblia nazywa bliźnim. Kto nienawidzi brata swego, oznacza, kto nie miłuje swego bliźniego. Kiedy Jezus mówi, wszystko, co uczyniliście jedynemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ma na myśli każdą osobę ludzką potrzebującą pomocy. Ale oprócz tych wszystkich dawnych i znanych znaczeń, w Nowym Testamencie słowo brat coraz wyraźniej wskazuje na pewną szczególną kategorię osób. Braćmi między sobą są uczniowie Jezusa, ci, którzy przyjmują Jego naukę. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. W tym kontekście Pascha wyznacza nowy i decydujący etap. Dzięki niej Chrystus staje się pierworodnym między wielu braćmi. Uczniowie stają się braćmi w nowym i bardzo głębokim sensie. Dzielą nie tylko nauczanie Jezusa, ale także Jego ducha, Jego nowe życie jako zmartwychwstałego. Znamienne jest, że dopiero po swoim zmartwychwstaniu po raz pierwszy Jezus nazywa swoich uczniów braćmi. Udaj się do moich braci, mówi do Marii Magdaleny, i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, czytamy w liście do Hebrajczyków, z jednego są wszyscy. Z tej przyczyny Chrystus nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi, nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Po Wielkanocy jest to najczęstsze użycie terminu brat. Wskazuje on na brata w wierze, członka wspólnoty chrześcijańskiej. Bracia według krwi, także w tym przypadku, ale z krwi Chrystusa. To czyni braterstwo w Chrystusie czymś wyjątkowym i transcendentnym w porównaniu z innymi rodzajami braterstwa i wynika z faktu, że Chrystus jest także Bogiem. Nie zastępuje ono innych rodzajów braterstwa, opartych na więzach rodzinnych, narodowych czy rasowych, ale je wieńczy. Wszystkie istoty ludzkie są braćmi, jako stworzenia tego samego Boga i Ojca. Do tego wiara chrześcijańska dodaje drugi decydujący powód. Jesteśmy braćmi nie tylko ze względu na stworzenie, ale także ze względu na odkupienie. Nie tylko dlatego, że wszyscy mamy tego samego Ojca, ale dlatego, że wszyscy mamy tego samego brata Chrystusa, pierworodnego między wielu braćmi.
W świetle tego wszystkiego, bracia i siostry, musimy teraz dokonać pewnych bieżących refleksji. Braterstwo buduje się, zaczynając od tego, co bliskie. Od nas, powiedziałby Ojciec Święty, a nie poprzez wielkie plany, ambitne i abstrakcyjne cele. Oznacza to, że powszechne braterstwo zaczyna się dla nas od braterstwa w Kościele katolickim. Pomijam tu na razie także drugi krąg, jakim jest braterstwo między wszystkimi wierzącymi w Chrystusa, czyli ekumenizm. Braterstwo katolickie jest zranione. Tunika Chrystusa została rozerwana na strzępy przez podziały między kościołami. Ale co jest nie mniej poważne, każdy kawałek tuniki często dzieli się z kolei na inne kawałki. Mówię oczywiście o ludzkim elemencie tuniki, ponieważ prawdziwej tuniki Chrystusa, Jego mistycznego ciała ożywionego Duchem Świętym, Nikt nigdy nie będzie w stanie rozerwać. W oczach Boga Kościół jest jeden święty, katolicki i apostolski. I takim pozostanie aż do skończenia świata. To jednak nie usprawiedliwia naszych podziałów, ale sprawia, że jesteśmy za nie bardziej winni i musi nas mocniej pobudzać do ich uzdrowienia. Co jest najczęstszą przyczyną podziałów między katolikami? Nie jest to dogmat, nie są to sakramenty i posługi. To wszystko, co dzięki szczególnej łasce Bożej zachowujemy nienaruszone i jednomyślne. Jest to opcja polityczna, kiedy przeważa nad opcją religijną i kościelną i opowiada się za jakąś ideologią. To jest prawdziwy czynnik podziału w niektórych częściach świata. Nawet jeśli się go przemilcza lub lekceważąco neguje. Jest to grzech w najściślejszym znaczeniu tego słowa. Oznacza, że w sercu człowieka ważniejsze stało się królestwo tego świata niż Królestwo Boże. Sądzę, że wszyscy jesteśmy wezwani do zrobienia poważnego rachunku sumienia w tej sprawie i do nawrócenia. Jest to w pełnym tego słowa znaczeniu dzieło tego, który nazywa się diabolos, to znaczy rozdzielający, nieprzyjaciel, który sieje konkol, jak go określa Jezus w swojej przypowieści. Musimy uczyć się z Ewangelii i z przykładu Jezusa. Istniała wokół Niego silna polaryzacja polityczna. Istniały cztery partie: faryzeusze, saduceusze, herodianie i zeloci. Jezus nie stanął po stronie żadnej z nich i energicznie opierał się próbom przyciągnięcia go na jedną lub drugą stronę. W tej decyzji wiernie za nim podążała pierwsza wspólnota chrześcijańska. Jest to przykład przede wszystkim dla pasterzy, którzy muszą być pasterzami całej owczarni, a nie tylko jednej jej części. Dlatego jako pierwsi muszą uczynić poważny rachunek sumienia i zadać sobie pytanie, gdzie prowadzą swoją owczarnię, czy po swojej stronie, czy po stronie Jezusa.
Sobór Watykański II powierza przede wszystkim świeckim zadanie przekładania społecznych, ekonomicznych i politycznych wskazań Ewangelii na wybory, także różne pod warunkiem, by zawsze zachowywały szacunek dla innych i były pokojowe. Jeśli istnieje jakiś dar, czy właściwy sobie charyzmat, który Kościół katolicki powinien pielęgnować dla dobra wszystkich kościołów, to jest nim właśnie jedność. Ostatnia podróż Ojca Świętego do Iraku pozwoliła nam namacalnie doświadczyć, co znaczy dla tych, którzy są uciskani lub wychodzą z wojen i prześladowań, poczucie się częścią uniwersalnego ciała, z kimś, kto może sprawić, że twoje wołanie zostanie usłyszane przez resztę świata i sprawić, że odrodzi się nadzieja. Po raz kolejny spełniło się polecenie Chrystusa skierowane do Piotra: utwierdzaj swoich braci. Do tego, który umarł na krzyżu, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, wznosimy w tym dniu sercem skruszonym i uniżonym duchem modlitwę, którą Kościół kieruje do Niego podczas każdej mszy święty przed Komunią Świętą. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wysłuchaliśmy homilii ojca kardynała Raniero Cantalamessy, kapucyna, po której chwila ciszy wypełniła Bazylikę Świętego Piotra. My również w chwili ciszy medytujmy te słowa, które usłyszeliśmy.
Na zakończenie liturgii słowa odbywa się modlitwa powszechna. Ma ona szczególny wymiar w dzisiejszej liturgii męki pańskiej, w sposób bardziej rozbudowany, pełniejszy. Jednocześnie w czasie tej modlitwy w tym roku będziemy modlić się za wszystkich udręczonych w czasie pandemii, za Kościół Święty. Módlmy się, najmilsi, za Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Teraz wszyscy modlimy się przez chwilę w ciszy, w tej właśnie intencji za Kościół Święty.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Teraz modlimy się za papieża. Modlimy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg, Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła Świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. I znów modlitwa w ciszy, tym razem w intencji Ojca Świętego.
Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować niewybranego, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Amen. Teraz modlimy się za wszystkie stany Kościoła. Módlmy się za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Chwila ciszy, modlitwy za wszystkie stany Kościoła.
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Teraz modlimy się za katechumenów. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan, otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I chwila modlitwy w ciszy za katechumenów.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Modlimy się o jedność chrześcijan. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusie. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Modlimy się w ciszy o jedność wszystkich chrześcijan.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Teraz modlimy się za wszystkich Żydów. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Chwila modlitwy w ciszy za wszystkich Żydów.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Teraz modlimy się za niewierzących w Chrystusa. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Modlitwa w ciszy za niewierzących w Chrystusa.
Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. I modlimy się w ciszy za niewierzących w Chrystusa, a teraz za niewierzących w Boga. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię, doznali pokoju. Spraw łaskawie,
aby wszyscy, mimo przeszkód i niebezpieczeństw, dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Za rządzących państwami. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju.
Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Teraz modlimy się za udręczonych w czasie pandemii. Módlmy się za udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia.
Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie słaba ludzkość ma najlepszą obronę. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść gwałtownego utrapienia. W Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych. Udziel sił tym, którzy im służą. Daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Za strapionych i cierpiących. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierającym obdarzył zbawieniem.
Wszechmogący wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Dobiegła końca pierwsza część dzisiejszej liturgii Męki Pańskiej, liturgia Słowa. Rozpoczyna się część druga, adoracja krzyża. Z naszej polskiej tradycji wiemy, że zawsze krzyż jest odsłaniany. Tym razem w Bazylice Świętego Piotra diakon przynosi krzyż już odsłonięty. Będzie również odśpiewywana antyfona, oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Krucis,
pójdźmy z pokłonem. Przyśpiewie antyfony, wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu. Wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo krzyża przyszła radość dla całego świata. Ojciec Święty przez chwilę będzie adorował krzyż, a następnie krzyż zostanie ukazany wszystkim zgromadzonym, którzy w dniu dzisiejszym, w tych szczególnych okolicznościach będą adorować krzyż w milczeniu, kto może. Na kolanach. powoli dobiega końca ta druga część dzisiejszej liturgii Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża, która miała nieco inną formę aniżeli zazwyczaj ze względu na szczególne okoliczności. Mogliśmy adorować krzyż, wpatrując się naszymi oczyma w Jezusa ukrzyżowanego, wpatrując się oczami naszego serca, naszych myśli, naszej duszy. W tej chwili rozpocznie się trzecia część dzisiejszej liturgii, Komunia Święta. Ołtarz nakrywany jest obrusem, umieszcza się na nim korporał i mszał. Następnie diakoni przyniosą Najświętszy Sakrament, najkrótszą drogą z miejsca przechowywania go, właśnie na ołtarz. Ten moment wszyscy przeżywają w milczeniu. Nie ma uroczystych śpiewów. Przygotujmy i my nasze serca, którzy łączymy się duchowo z Bazyliką Świętego Piotra, na ten szczególny moment, kiedy to właśnie podczas liturgii Męki Pańskiej, tej jedynej liturgii w całym roku, kiedy nie sprawuje się Najświętszej Ofiary, będziemy zaproszeni do zjednoczenia się z Chrystusem. Chrystusem, który oddaje swoje życie dla naszego odkupienia, dla naszego zbawienia. Warto przypomnieć, że również dzisiaj obchodzimy 16. rocznicę odejścia do domu Ojca, świętego Jana Pawła II. To właśnie święty Jan Paweł II przypominał, że odkupienie postawiło granicę złu, grzechowi i śmierci. Od czasu, kiedy Chrystus rozpostarł swoje ramiona na krzyżu, nadzieja nie jest już pragnieniem. Nadzieja jest tą rzeczywistością, która prowadzi nas przez drogi tego świata ku miłości prawdziwej, ku miłosierdziu. Miłość definitywnie utwierdza swoją dominację nad śmiercią, a miłosierdzie wylewa obficie swój strumień, zatapiając nasze grzechy.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
Libera
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
Niech komunia Twojego ciała i krwi nie będzie dla mnie motywem potępienia, ale aby stała się uzdrowieniem mojej duszy i ciała. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Teraz przychodzi czas Komunii Świętej, która udzielana będzie w Bazylice Świętego Piotra. Towarzyszy nam antyfona: adorujemy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój świat odkupił. Zapraszam, aby wszyscy, którzy łączą się duchowo z celebracją w Bazylice Świętego Piotra, przyjęli również duchową Komunię Świętą. Panie Jezu, dzisiaj w dzień, kiedy obchodzimy pamiątkę Twojej odkupieńczej śmierci, Ty z miłości do mnie oddałeś swoje życie, aby miłosierdzie nie było już tylko pragnieniem, ale stało się rzeczywistością, w której mogę się zanurzyć. Proszę, przyjdź do mojego serca. Napełnij je po brzegi Twoją miłością, Twoim miłosierdziem, Twoją mądrością, pięknem, dobrem. Maryjo, zaprowadź mnie pod krzyż, zaprowadź mnie prosto do serca Chrystusa, tak abym w moim życiu nigdy nie zwątpił w moc Bożego miłosierdzia. Amen. Liturgia Wielkiego Piątku, liturgia męki Chrystusa. Jako wierzący jesteśmy zaproszeni, aby wejść w przestrzeń krzyża, a więc w przestrzeń miłosierdzia, tak by doświadczyć tej niemożliwej do pojęcia dla człowieka miłości, miłości Boga. Dlatego tak bardzo akcentuje się w dzisiejszej liturgii Wielkiego Piątku adorację. Adorację krzyża. Tak, aby człowiek wpatrując się nie tylko oczami ciała, ale przede wszystkim oczami duszy w krzyż, zjednoczył również swoje cierpienia, uciążliwości, niesprawiedliwości z tymi otwartymi ranami Chrystusa. I tak przebił się mocą Bożego miłosierdzia przez zasłonę cierpienia, odkrywając jednocześnie, dostrzegając bezmiar miłości, tej miłości, która jest tajemnicą obecności Boga, wobec której możemy przyjąć jedynie postawę zdumienia i zadziwienia. Człowiek niewierzący z tajemnicy krzyża niczego nie pojmie, niczego nie zrozumie. Będzie stał jak otępiały, zirytowany i zagubiony w ludzkiej ograniczoności i bezsilności. Natomiast człowiek, w sercu którego choćby tlił się mały płomyk wrażliwości i choćby cień wiary miał w swoim sercu, taki człowiek uklęknie w zadumie i pozwoli otworzyć sobie oczy, oświecić umysł i ogarnąć się tej miłości, wobec której żadne ludzkie słowo niczego nie jest w stanie wypowiedzieć, żadna ludzka myśl niczego nie wyrazi. Wobec takiej obecności Boga, tej ekstremalnie przepełnionej miłością, człowiek odnajduje samego siebie, odkrywa swoją tożsamość i nic więcej już nie jest potrzebne, bo miłość Boga jest wszystkim. Odkrywajmy to pragnienie. Odkrywajmy to pragnienie, które zapisane jest w najgłębszej intymności naszej duszy. To pragnienie obecności Boga. Pragnienie miłości, bez której żyć po prostu nie sposób.
Ojciec Święty w środę w czasie audiencji powiedział, że Chrystus wchodzi w otchłań cierpienia, wchodzi w nieszczęścia współczesnego świata, aby je odkupić i przemienić.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiejsza liturgia, można powiedzieć, również nie kończy się typowym błogosławieństwem. Będzie jednak odmówiona modlitwa błogosławieństwa nad ludem. Pochylcie wasze głowy na błogosławieństwo.
Panie nasz Boże, niech obfite błogosławieństwo spłynie na Twój lud, który obchodził pamiątkę śmierci Twojego Syna i spodziewa się swojego zmartwychwstania. Odpuść mu winy, udziel pocieszenia, umocnij go w świętej wierze i zapewnij mu wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
I tak jak rozpoczynała się liturgia Męki Pańskiej Wielkiego Piątku, tak i kończy się podobnie, w ciszy, z zaproszeniem do adoracji, zaproszeniem do zadziwienia się tą tajemnicą miłości samego Boga. Właśnie w ciszy papież wraz z asystą kieruje się już ku wyjściu. Dobiega końca dzisiejsza liturgia Męki Pańskiej, a my chcemy jeszcze zaprosić Państwa jeszcze dzisiaj na godzinę 21:00 będzie sprawowana droga krzyżowa, z której przeprowadzimy transmisję, a w dniu jutrzejszym, Wielką Sobotę, wiemy, że jest to dzień wyciszenia, jednak już wieczorem o godzinie 17:00 mamy ten szczególny przywilej, aby uczestniczyć w rozważaniach, w medytacji, w kontemplacji odsłonięcia całunu turyńskiego. To będzie miało miejsce o godzinie 17:00, a już o godzinie 19:30 kolejna nasza transmisja, tym razem też z Bazyliki Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka, Wigilia Paschalna, która już będzie zaliczana do święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Kończąc ten modlitewny moment męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, zachęcamy wszystkich, aby w naszych mieszkaniach krzyż dzisiaj szczególnie był zauważony, aby był adorowany, abyśmy się wpatrywali w ten krzyż jako dar Boga, który oddaje życie za nasze zbawienie.
Kto może, jak najbardziej, aby podszedł do kościoła, choćby na krótką chwilę adoracji krzyża. Ale pamiętajmy, że chodzi o to, aby właśnie ta miłość Boga przeniknęła do naszego serca. Aby to Boże miłosierdzie ogarnęło wszystko, co, wszystkie nasze myśli, co dzieje się w naszym życiu. Pamiętajmy, ta miłość Boga zwycięża wszystko. A my powoli już kończymy naszą transmisję. Żegnamy się z Państwem.
Ojciec Zdzisław
i ojciec Paweł. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.